Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Ja dzisiaj przypomnę, w studiu Radia Doksa Ksymena Klemińska, trener komunikacji, Karina Zwiech, Ewa i Andrzej Bielec, a także Jurek Mika. W tym składzie rozmawiamy o komunikacji bez przemocy, czy też komunikacji opartej na empatii. Jednym słowem idzie o to, jak ze sobą rozmawiać, jak się porozumiewać, żeby znaleźć jakąś wspólną płaszczyznę, żeby się dogadać, niekoniecznie zgodzić, ale żeby to spotkanie zakończyło się jakimś porozumieniem i no i też takim poznaniem świata tej drugiej osoby. Mówiliśmy sporo o czasie, który jest takim chyba elementarnym, jednym z elementarnych warunków do tego, żeby w ogóle móc myśleć o tym, w jaki sposób się komunikować, żeby się dobrze komunikować, żeby to nie było gdzieś w locie, półgębkiem, w pośpiechu i półsłówkami, bo...
Ale też mówiliśmy o tym, że ten czas to nie musi być cały czas świata, czy cały czas mój, że to w przelocie to może być bardzo głębokie, ważne, znaczące spotkanie dwóch osób, nawet jeżeli to są sekundy lub krótkie minuty. Dla mnie to zarządzanie czasem to nie o czas chodzi, tylko o uwagę. Też takim hasłem, które często podkreślamy w porozumieniu bez przemocy, to jest ciekawość, tak? Włączyć ciekawość drugiej osoby. I to, ta uwaga, ciekawość, otwartość jest fundamentem do takiego, żeby dać sobie miejsce i czas na to, żeby wejść w tą drugą osobę i w siebie, bo to jednak są dwa kawałki.
A jak zapomnimy, o co chodzi, to można zawsze sobie wyjaśnić słowo porozumienie, bo zwracam uwagę, że porozumienie składa się z dwóch słów. Po, oznaczające, że coś się zdarzyło, a potem rozumieniu, czyli najpierw musi być rozumienie, a potem następuje porozumienie i to jest bardzo ważne.
Bez tej uwagi, bez tego kontaktu, tego rozumienia zapewne być nie może. Skupmy się na chwileczkę przy tej uwadze, bo ta sytuacja, o której Jurek mówiłeś, tak, że nawet między kuchnią a łazienką, czy tam pokojem a łazienką można mieć ten kontakt i ten kontakt może być w miarę głęboki. I teraz tak, czym jest ta uwaga?
No to dobre pytanie. Może tutaj dla odmiany, czym nie jest. No teraz jesteśmy w takim czasie, że mamy bardzo rozbieganą uwagę. Jesteśmy stymulowani przez wiele różnych rzeczy i mamy tą presję zadań do wykonania i głównie krążą nasze myśli, skaczą od jednej rzeczy do drugiej i trudno ją nam tak sfokusować na jednej rzeczy i to, co mówiłeś, że o tym wieczornej refleksji, to jest taka rewelacyjna metoda na to, żeby się nauczyć skupiać na swoim wnętrzu, bo to też jest podstawa, żebym wiedziała, co się ze mną dzieje i nie dała się
zwariować, rozproszyć.
Rozproszyć swoimi myślami, jakimiś też emocjami. I taką mam myśl. Ostatnio przygotowywałam takie wydarzenie. Mogę prywatę, tak? Wydarzenie będzie za miesiąc, będzie spotkanie z Wojciechem Eichelbergerem w Opolu. Będziemy mówić o książce Summer Hill, Szkoła Wolnych Ludzi. I tam autor w tej książce na początku pisze, że nie krzywdzą ludzie, którzy są szczęśliwi, tak? Że szczęśliwa matka i żona nie będzie zrzędzić, jeżeli będzie szczęśliwa. Po prostu nie będzie miała frustracji do wylewania. Tak samo szef nie będzie wylewał frustracji na podwładnych, jeżeli będzie usatysfakcjonowany swoim życiem. Więc to zaczynamy zawsze od siebie. Co możemy zrobić dla siebie, żeby tej frustracji było mniej. Bo jak jesteśmy rozedrygani, to będziemy po prostu biec w nieuwadze.
Czyli uwaga jakby zaczynana od siebie, tak?
Tak, bo jestem teraz podstawą, tak? To jest ta też już popularna metafora w samolocie, kiedy lecimy i wypadają maski z powietrzem, jak coś się dzieje i lecimy z dzieckiem, zakładamy sobie, bo możemy dziecko uratować, dziecko nas nie uratuje i że z pustego Salomon nie naleje. Dbamy o siebie, żebyśmy mieli coś do zaoferowania.
Jak ta uwaga może wyglądać w takim codziennym życiu, w waszych kontaktach z dziećmi, ze współmałżonkami? Czy łapiecie się na tym, że rzeczywiście jest to coś, na co trzeba uważać, tak? Uważać na uwagę. No, masło maślane trochę, ale myślę, że to trochę chyba tak jest.
Myśmy starali sobie, znaczy taki komfort zrobiliśmy sobie, stworzyliśmy takie sobie sytuacje, że po powrocie do domu...
Choćby, takie rytuały tak naprawdę.
Tak, tak, rytuał wręcz, że choćby się paliło w cudzysłowie oczywiście, ale że te 5-7 minut poświęcimy sobie, wypijemy kawę, bo do tej godziny zdarzyło się mnóstwo rzeczy, żebyśmy mogli się podzielić tym między sobą i I właśnie w tym momencie zauważyłam, że jak my pijemy tą kawę, dzieci są koło nas, coś się dzieje, ale te 5-7 minut mamy na takie wspólne podzielenie się tym, co się wydarzyło do tej pory i co za chwilę będziemy robić.
Świat się nie zawali od tych 5-7 minut.
Nie. A zdecydowanie daje nam to taki komfort i oddech na to, żeby te następne godziny
wyciszyć
były takie efektywne.
Się też.
Tak, zdecydowanie.
Jeżeli chodzi o uważność wobec siebie i wobec bliskich moich, to znowu wrócę do warsztatów z Ksymelą. Ta droga, którą przechodzimy w tych 4 krokach, która prowadzi mnie najpierw do moich uczuć, czyli uświadomienie sobie uczuć, które mną targają albo we mnie są, zastanowienie się nad tym, co to są za uczucia, nazwanie ich, skupienie się nad tym, pochylenie się nad tym, potem przejście do moich potrzeb i odkrycie potrzeb, które tak naprawdę są we mnie, one gdzieś tam z różnych powodów nie ich nie czuję i nie docierają do mnie tak automatycznie, ale jak się nad tym zastanowię, właśnie poświęcę sobie uwagę sobie najpierw, zastanowię się, to daje mi bardzo duży komfort, relaks, spokój i jestem w stanie wysłuchać drugą osobę i przejść z nią też w sytuacji, bez przemocy, w znaczeniu takim, że najpierw próbuję zrozumieć emocje mojego partnera, moich dzieci, potem wiem, czego mogą potrzebować, jeżeli rozmawiamy otwarcie i jest to na pewno łatwiej i uważniej.
Czyli moglibyśmy sobie zrobić taki przegląd narzędzia, bo ja mam wrażenie, że w dużej mierze tym narzędziem to jest język. I teraz wyobraźmy sobie takie ćwiczenie. Warto to przećwiczyć we wszystkich momentach życia i każdej chwili, codziennie można to robić, zakładając, że 3 elementy w mojej wypowiedzi zawsze powinny być na początku. Czyli wyobraźmy sobie sytuację, kiedy żona, to będzie stereotyp,
przeżyjemy.
Nie. Musicie przeżyć.
No dawaj.
Kiedy żona mówi tak: znowu się spóźniasz, ciągle. Okej.
Okay. Jak zwykle.
Nigdy się
i tak
nie
dalej,
ma.
Tak? I teraz wyobraźmy sobie, zmieniamy i robimy ćwiczenie.
To jest swój teatrzyk.
I teraz.
Jesteśmy wkręceni.
Jesteście wkręceni, już wiecie, o co chodzi, tak? Czyli mąż jest już. Jeszcze nie przekroczył progu domu, jeszcze nie wszedł do w ogóle, jeszcze nie jest na ulicy, a już wie, że będzie, oczywiście, no bo się spóźniłem, no to zaraz będzie jazda. I teraz wyobraźmy sobie, zmiana języka. Przychodzi mąż i żona mówi: jestem bardzo zdenerwowana, ponieważ dziś spóźniłeś się 15 minut, a umawialiśmy się, że chcemy razem wyjść. To już 3 raz w tym tygodniu.
Spokój i konkret jakiś tu zaproponowałeś.
Ten spokój jest zawsze oczywiście dylematyczny. Natomiast ja myślę, że kluczem jest zaczynanie od ja. Czy nie, ty się zawsze spóźniasz. Tylko ja jestem zdenerwowana. Przełóżmy to na nastolatków. Mówię mojej 13-letniej córce. Bardzo się martwię o to, że nie dasz rady przygotować się do tego sprawdzianu. Dlatego uważam, że powinnaś zamknąć komputer jak najszybciej i przejść, żeby się uczyć. Tak, ryzyko, nie? Ale oczywiście komunikat, kiedy jestem zdenerwowany, będzie: zamknij ten komputer natychmiast i wyjdź. Więc ja, mój stan, moje emocje i to, co jest podstawą, to, co jest konkretem, faktem, bo Rzymianie mówili, że kontra fakta nulla argumenta, czyli przeciwko faktom nie ma argumentu, więc jeżeli się skupimy na rzeczywistości, która jest, nie zawsze się spóźniasz. Słowa zawsze, nigdy, i tak dalej są. Słowa zawsze i nigdy są zawsze
ryzykowne.
Zawsze są nieprawdziwe.
Rozumiemy, no nie ma.
Natomiast jeżeli
słowa,
powiem 3 razy albo powiem 15 minut, jeżeli powiem konkret, z którym nie dyskutujemy, to możemy wtedy mówić o następnych rzeczach. I to jest też ta komunikacja, która nam otwiera możliwość empatyczną, wysłuchiwania siebie wzajemnie i pójścia dalej.
No ale tak naprawdę to jest kwestia właśnie samokontroli. Tak? To jest to, czego ludziom brakuje. Wielu. Można by było powiedzieć, użyć większości sformułowania, natomiast no, jeżeli tego się nie nauczymy w swoim, nie wiem, idąc na szkolenia, czy nie wypracujemy, nie wyćwiczymy sobie tego,
czasami.
No to nie ma tego
Być zdenerwowany, ja mogę to wykrzyczeć. Chodzi tylko o kolejność sekwencji, które mam, że mówię o sobie, o swoich emocjach, bo ja mam to prawo do emocji. Tak jak dziecko ma prawo do płaczu i do krzyku i mówię, dobrze, możesz płakać, ja rozumiem, że jesteś zdenerwowany, bo masz do tego powód. Popłacz sobie, pokrzycz, ale pozostajemy w temacie ważnym, czyli ale wracamy do rozmowy.
Umiejętność jakby mówienia, tak, czy posługiwania się, używania odpowiednich wyrazów, to jest dużo, ale to nie wszystko, bo mnie się wydaje, że tutaj też chodzi o taką umiejętność słuchania, tak, umiejętność rzeczywistego, takiego niepozornego otwarcia się na to, co ta druga strona mówi, a to już chyba, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że łatwiej jakby przyjąć nawyk językowy, nawet się go nauczyć, niż wyrobić w sobie taką rzeczywistą, tą ciekawość, o której Ksymena mówiłaś, i taką otwartość, że chcę usłyszeć, co do mnie mówisz. To już chyba troszeczkę trudniej, trochę chyba więcej trudności z tym mamy. Czy rzeczywiście jakby warsztaty, praca to potwierdza, że to już nie jest takie proste?
Dla mnie to jest jedno i drugie, czy wszystkie rzeczy są i jednocześnie tak samo łatwe i tak samo trudne, także czasem, zresztą to tak z lotu ptaka można siebie poobserwować, nawet z tą intencją, będę teraz już mówiła językiem faktów, komunikatem ja o swoich uczuciach, swoich potrzebach i tutaj te cztery kroki nasze ulubione i wyrażała prośbę, to w zamieszaniu, emocjach, to gubimy to strasznie szybko, tak? Że to jest
ciężko.
Naprawdę...
Praktyka jest trudna.
Tak, że musimy być zmotywowani do ćwiczenia, do praktykowania, wybaczania sobie błędów, bo to nigdy nie będzie w 100%, tak? I dla mnie chyba ta samoświadomość przychodziła łatwiej niż nawyki językowe, tak, że ten język był szybszy, chlapie, tak, no, jak się mówi, miele ozorem, tak, i chociaż mam świadomość, nawet słyszę siebie i się zastanawiam, Boże, co ty, kobieto, w ogóle gadasz?
Że słowo to, jakie on poszedł, tak?
No i leci. Nawet chce się zatrzymać i nie potrafi, więc to obawiam się jest indywidualne. Nie powinno iść równolegle.
Właśnie
ci praca
cały czas
nad jednym i drugim.
Nurtuje mnie takie pytanie, czy taka umiejętność komunikowania się bez przemocy, tak, czy to może wynikać z charakteru, czy temperamentu, czy są na przykład charaktery, czy temperamenty, którym może przychodzić to łatwiej, no i takie, które będą, wiadomo już z góry, że będą miały większe problemy z tym. Czy taka właśnie umiejętność empatii, wrażliwości, to jest coś, co mamy, czy też wszyscy mamy równe szanse i tak naprawdę jak się chce i się usiądzie i się to przerobi, 5, 10, 15 i tak dalej, to w końcu może zaowocować takim dobrym nawykiem.
Nawyki prowadzą do cnót, natomiast żadna charakterologia nie wskazuje na zachowania komunikatywne, ponieważ jeżeli ktoś jest cholerykiem, no to sobie po prostu pokrzyczy i ma prawo.
Ale może krzyczeć bez przemocy.
Ale może wykrzyczeć swoje emocje i prosić natychmiast. Będzie dobrze. Ja wiem. Rozumiem, że nie wolno tak robić w radio, ale to była
złapał się nam Robert za głowę.
Ale dzięki temu nasi słuchacze się obudzili, więc wszystko jest dobrze. Chodzi o to, że wyobraźmy sobie też komunikację człowieka, który jest
dobrze gada, ale jak gada?
Innym człowiekiem i zawsze będzie mówił coś takiego. Więc to nie jest kwestia charakteru, to nie jest kwestia działania, to jest kwestia tego, co z sobą robimy. Myślę, że musimy sobie też jasno i wyraźnie powiedzieć, całe chrześcijaństwo zmierza do tego, że przecież jest taki tekst, bądźcie doskonali. Czyli my się musimy uczyć, my się musimy kształcić, my musimy pracować nad sobą po to, żeby być właśnie doskonałym, żeby się zmieniać. I myślę, że w tym jest wielka szansa. Choleryk ma inne zadania po prostu do zrobienia niż ktoś, kto jest sangwinikiem. No i to.
Ale chciałam jeszcze Ksymena zapytać jakby z perspektywy warsztatów, tak? Kiedy spotykasz się z ludźmi, z rodzicami często, bo to też oni głównie być może przychodzą, żeby radzić sobie potem z tą rzeczywistością i rzeczywiście mieć dobry kontakt ze swoimi dziećmi. To co sprawia, czy który z tych kroków, czy który z tych etapów największe trudności? Czy jest jakaś taka prawidłowość, że można to zaobserwować, że proszę bardzo, o ile jeszcze fakty rozróżnimy, to już na przykład utykamy, bo wiemy, że coś czujemy, ale generalnie co to już trochę z tym jest większy problem.
Pozornie ludzie mówią, że największe kłopoty, teraz muszę się zastanowić, coś uciekła mi myśl, mówią, że wszystko jest trudne, tak? W ogóle nie mamy języka na potrzeby, więc to w ogóle jest czarna magia. Także jeszcze te, także pozornie fakty wydają się łatwe. Wiemy, co to jest fakt. W tej metodzie fakt jest pojmowany bardzo specyficznie. Nie. I się okazuje, że potem fakty też są bardzo trudne. Chyba to chciałam powiedzieć, że na początku to się wydaje, że fakty są okej, uczucia też jakoś tam coś czuję, przecież wiem, ale o co chodzi z potrzebami, to już nie mam pojęcia. Im dalej w las, tym się okazuje, że to każdy krok jest wyzwaniem, tak? No to jest proces. To...
Czy choćby na poziomie faktów, tak? To, na czym polega trudność? Na takiej tendencji do interpretowania, do tego, że każdy widzi...
Do wyrażenia opinii swoich, tak? Nie wiem, no, nasze ulubione w tym pokoju jest bałagan, tak? Czy spóźniłeś się? To ludzie naprawdę są przywiązani.
Obiecuję,
do pomysłu.
Proszę Państwa, że jeszcze o tym porozmawiamy, o bałaganach nastolatków w tym programie, za chwilę po przerwie.
No to w tym ujęciu są różne ujęcia, nie będę się upierać przy swoim, natomiast jeżeli myślę w tych kategoriach, to nie, ani w tym pokoju jest bałagan, nie jest faktem, ani spóźniłeś się nie jest faktem, tak? To jest moja ocena tej sytuacji, która nastąpiła, lub zjawiska tego czegoś, co znajduje się w pokoju mojego syna. To można mieć różne
ja bym jeszcze
słowa
tylko...
na ten temat.
Chciała wrócić, Jurek, mówiłeś o tej doskonałości, tak? Ale chciałam, żeby to jednak wybrzmiało mocno, jasno, wyraźnie, dużymi literami. Mówimy chyba o pewnym dążeniu.
Nie
sfrustrujmy się gdzieś za... Tak, mhm.
jest to jest wyzwanie, kierunek. Tak? Czyli mam być coraz lepszy. To jakby to jest zadanie najważniejsze. Natomiast wydaje mi się, że tutaj chodzi głównie o to, żeby sobie zrobić jakiś cel, jakieś kierunki w tym momencie. Jeżeli na przykład mam problem z podnoszeniem głosu, i widzę, że to jest problem dla innych, no to muszę coś z tym zrobić, tak? Czyli powinienem się, i teraz wchodzimy właśnie w tą empatię, tak? Czyli ja nie robię, nie pracuję nad swoim głosem dlatego, że mi on się nie podoba, albo że on jest za głośny, tylko dlatego, że innym utrudnia komunikację ze mną, bo ja krzyczę i oni się zaczynają bać. Więc jeśli ja to zrozumiem, czyli znowu mówimy o rozumieniu, o empatii, to zaczynam pracować nad tym, pracować, nie wiem, nad emisją głosu, nad sposobem emocjonowania się, tak? Być może powinienem najpierw złamać się albo podrzeć kartkę. To jest bardzo dobra metoda, mieć taką kartkę przybitą szpilką, że zegnij, zedrzyj, porwij, a potem dopiero zacznij mówić. To jest jedna z metod, tak? Natomiast druga to, jeśli ktoś jest bardzo spokojny i bardzo taki nie wie, co zrobić, jest taki no, rozlazły, no powiem wprost, no to może po prostu niech sobie powie, że jeżeli będzie coś mówił ważnego, to zawsze będzie stał, a nie siedział. To są rzeczy, które są tak banalnie proste ćwiczenia, które można wykonywać, które powodują jakieś skupienie się, tak? Tak samo jak w rozmowie z nastolatkami, co bardzo często jest... Przeżyłem takie rozmowy, gdzie nastolatki nie cierpią tej sytuacji. Mówię, weźmy kartkę papieru i napiszmy sobie te elementy, które uznamy za fakty. Czyli tutaj a propos tego sprzątania, co ty uważasz za porządek, a co ja uważam za porządek i zestawimy sobie te dwie kartki papieru i zobaczymy, co z tego wyniknie. No okazuje się, że wcale nie ma takiej wielkiej rozbieżności najczęściej, prawda? Ale to jest metoda, czyli próba po jakoś porządkowania naszego takiego chaotycznego postrzegania i głównie operowania ocenami, bo oceny są łatwe, one samo przychodzą, one szybko się definiują i za chwilę już wszystko jest jasne, tylko że to nie jest wartościowe.
Wszystkie nastolatki, które nas słuchają, to się przestraszą, myślę, srodze, bo rozumiem, że od jutra zacznie się po prostu żonglowanie faktami, a nie jakimiś interpretacjami, czy podobnościami.
To nie jest takie łatwe, więc nie zacznie się na pewno jutro.
Będzie posprzątać.
W tym jest wielka szansa. W jednym z seriali przez chwilę widziałem taki film, gdzie syn tłumaczył matce, co to jest. Ta kubka to są ubrania, które coś tam. Ta kubka to jest coś tam. Ja myślę, że to jest tak. No tak, dobrze, zdefiniujmy tak, tak? Czyli, ale zdefiniujmy. W porządku, pójdźmy na taką dyskusję i tu jest kolejna rzecz do komunikacji bez przemocy. Bądźmy otwarci. Nasze wyobrażenie świata niekoniecznie jest jedynym. Niekoniecznie musi być jedynym słusznym. Więc teraz spróbujmy się spotkać z tym i porozmawiać o tym, dlaczego. I poargumentujmy, dlaczego ubrania brudne nie mogą leżeć na szafce z ubraniami czystymi, albo dlaczego warto poukładać rzeczy, czy poprasować, prawda? Porozmawiajmy o tym.
To jeszcze, Toksyna, chciałabym się zatrzymać przy tym w jednym z wywiadów. Ty mówiłaś, bo też proste, jasne komunikaty, tak? Co to znaczy posprzątaj ten bałagan, tak? No jest to taki ogólnik, że tylko w zasadzie po nim tylko usiąść z powrotem.
Niewiele z tego wyniknie. Ale jeszcze mam, myślę, chyba wiem, co jest najtrudniejsze w tej chwili, się zainspirowałam. Odpuszczenie naszej racji, tak? Odpuszczenie przywiązania do tego, że moja wizja świata jest jedyna słuszna.
Czy moja wizja bałaganu.
Moje rozumienie tego, co to jest bałagan posprzątane i tak, i mam pomysł na życie mojego dziecka, jedynie słuszny i ma się wyrobić. Tak.
A ja tylko bym powiedział, to padło moja wizja świata, a to nie chodzi o moją wizję świata, chodzi o otwartość na definicję małych rzeczy, które nas otaczają.
Ale też dużych.
Wizja świata, wartości i tak dalej, to są rzeczy fajne, ważne i lepiej ich bronić, niż bardzo łatwo ustępować, ale one czasami w naszym wyobrażeniu determinują takie małe zachowania, które są niewiele warte. Czyli my się upieramy nad jakimś tematem, a jak coś się zastanowimy naprawdę, czy to jest warte, czy to jest coś, co jest ważne, to potem okazuje się, że to nie ma takiej wagi.
Jeszcze
zatrzymując się jeszcze na moment przy tej sytuacji z bałaganem, czy rzeczywiście idąc dalej w tych krokach komunikacji bez przemocy, kiedy porozmawiamy o faktach, kiedy otworzymy się tak na potrzebę tego nastolatka, którego już tutaj wzięliśmy troszkę na tapetę, tak, który potrzebuje mieć te swoje kubki podzielone i różne inne rzeczy, o których my nie rozumiemy, to czy jakby za tym idzie szansa, czy gdzieś obserwujesz takie doświadczenia, czy wy, że to rzeczywiście działa, nie? Że potem ten nastolatek też, kiedy zostaną zauważone te jego potrzeby bałaganiarskie, umówmy się, w cudzysłowie oczywiście, no to potem otwiera się na nasze i myśli sobie, aha, no dobra, no to może by rzeczywiście przynajmniej te 3 kubki zlikwidować i trochę tych śmieci można wynieść.
A moje doświadczenie jest takie, że i na pewno mam głęboką wiarę w to, że jedną z podstawowych potrzeb wszystkich ludzi to jest potrzeba wkładu w życie innych, przyczyniania się do dobrostanu innych ludzi. Pod warunkiem, że nie boimy się tego, że moje potrzeby nie będą zauważone i wzięte pod uwagę. W momencie, kiedy rzeczywiście dostrzegam nastolatka, dziecka czy dorosłego, potrzeby drugiej osoby, to w tej osobie też robi się przestrzeń na to, żeby dostrzec moje potrzeby i chcieć kooperować. Nie przywiązywałabym się do tego, czy to działa, czy nie działa, tak? Bo to nasze pomysł na działanie to jest, co zrobić, żeby zawsze odrabiał zadania. To w tym sensie to nie będzie działało, nie będzie po jednej głębokiej rozmowie wykonywał wszystkich moich poleceń i to nie o to chodzi. Chodzi nam o kontakt i to, tak, mam takie doświadczenie, że w momencie, kiedy ludzie są dostrzeżeni i usłyszeni, to wtedy też chcą zrobić coś dla nas. Takiej potrzeby harmonii być może, tak?
Czy wy zauważacie, Karina i Ewa z Andrzejem też na swoim gruncie, tak? Uczestniczycie w warsztatach, łapiecie się czasami na tym, że jakąś sytuację domową chcielibyście ogarnąć według tego nawyku na przykład wcześniejszego, ale jakaś kontrolka się zapala i no to może spróbuję inaczej, podejmę ten wysiłek. Bywają takie sytuacje już w codzienności?
Tak jest prawie zawsze na każdych warsztatach. Że
ale po warsztatach.
Po warsztatach, w czasie warsztatów, w czasie tych ćwiczeń, które wykonujemy, prawie za każdym razem są takie chwile, w których dochodzi do takiej blokady, a poszłabym tym moim starym torem, albo tymi starymi nawykami, które tak usilnie starając się w tej samoświadomości gdzieś tam przepracować i zmienić. Te nawyki są często tak mocne i tak do nas głęboko zakorzenione, że ciężko je rzeczywiście gdzieś tam wytępić, albo zmienić tor, przestawić się, tak? Ale tak, cały czas tutaj się wszystko właściwie krąży tutaj, mówimy o uważności, ale też o samoświadomości. Ta praca nad sobą, to są te chwile, które dają olbrzymią satysfakcję, tak? Może przy tej sytuacji poległam, tak? Rozpracowaliśmy ją i tutaj mi się nie udało, ale już coś wiem o sobie. Wiem o sobie, to jest bardzo cenne i wiem też o innych, jeżeli się pochylimy nad tą drugą osobą, nad tą sytuacją, to są naprawdę bardzo fajne chwile i bardzo takie refleksyjne i samo to jest dobre, to, że pracujemy nad sobą, że chcemy, że czasem nam wychodzi, a czasem nie.
Kwestia wykrzesania z siebie takiej determinacji, jak się 10 razy
starać
nie uda,
się, cały
to
czas
być
się
może 11.
Pracować.
Uświadomienie swoich potrzeb naszych najbliższych i przede wszystkim taka praca nad sobą i małymi kroczkami, bo naprawdę, ale do przodu, powolutku i obserwacja współmałżonka w różych akcjach. I uświadomienie sobie, jak...
Łatwiej
jak,
uczyć
tak,
na cudzych błędach,
niestety,
lepiej widać.
No właśnie i tak sobie myślę, jak wtedy, co ja bym w tej sytuacji zrobiła, no a czasami to już tak nawet gdy dochodzi właśnie do takiej sytuacji już tak wysoko napiętej i ostatnio oddałam męża ręce syna, żeby właśnie nie wybuchnąć, tak? Bo wiedziałam, że za dużo się skumulowało we mnie złych emocji i w tym momencie oddałam. I tutaj myślę, że sobie świetnie poradził. Jak ja mu przekazałam może nie swoje emocje, ale właśnie ten problem, to sobie lepiej z tym poradził, niż jak ja bym
czyli próbować, tak? Próbować i nie zrażać się. To jest chyba taki klucz.
Pytałaś o takie praktyczne efekty. To mogę się podzielić taką być może trochę smutną refleksją. To też na ostatnich warsztatach mówiłam, że podobno Rosenberg niespecjalnie poradził sobie ze swoimi dziećmi, ale z wnukami już mu szło świetnie.
Zawsze to jakieś światełko w tunelu.
I tak to właśnie traktuję. Mhm. I też sobie myślę, że jak ja się komunikuję, to raczej widzę te tak zwane obszary do rozwoju, niż te liście tak. Do wieńca chwały. Natomiast bardzo dziwnym, ciekawym zjawiskiem jest to, że to następne pokolenie jakoś przez modelowanie zassało i zupełnie inaczej się komunikuje ze swoimi przyjaciółmi. Więc tutaj jest nadzieja dla świata, nawet jak nam to nie wychodzi praktycznie za każdym razem tak, jakbyśmy chcieli, to jednak sprzedajemy jakiś być może lepszy wzorzec niż to, w co my jesteśmy wtrenowani. Tak?
Bo o tym też pomyślałam, dużo... o tym wychowaniu, w którym my wyrastaliśmy. Mm-hmm. Tak? To na pewno nie był język potrzeb i emocji. Mm-hmm. Na pewno nie. I ja jestem tylko z siebie dumna i zadowolona, jeżeli wychodzę po warsztatach i jestem świadoma bardziej tego, co mną tak naprawdę kieruje. I to, że mogą moje dzieci po tych naszych wspólnych rozmowach i pracy gdzieś tam z nimi coś wiedzieć więcej o sobie i będzie mi łatwiej, na pewno łatwiej i będą żyły w poszanowaniu jakichś tam zasad, takich zasad, które tak naprawdę nam chodzi. Szacunek przede wszystkim.
Rozmawiamy dzisiaj o komunikacji bez przemocy, o komunikacji, tutaj już zostało powiedziane, Ksymena to podkreślała, bardziej takim przyjemniejszym, tak, określeniem jest komunikacja opartej na empatii. Proszę Państwa, za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy. Bądźcie z nami.